Dziękuję bardzo za zaproszenie i wdzięczny jestem za to, że ta współpraca jezuicko-dominikańska się coraz bardziej układa. Mam okazję współpracować z dominikanami w Warszawie, więc teraz wracam trochę na stare śmieci, bo kiedyś mieszkałem w Krakowie, no ale przesunięto mnie na placówki wysunięte bardziej na północ do stolicy. Proszę Państwa, temat dotyczący sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w tradycji wschodniej jest mi bliski, ponieważ w jakiejś mierze, a nawet bym powiedział w dużej mierze, był tematem mojej pracy doktorskiej, która co prawda traktowała o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym. Ale no wiadomo, żeby był dialog, no to trzeba poznać tę długą tradycję. Poza tym bywa, że chociaż nie jestem proboszczem ani wikarym, to sprawuję również sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w rycie bizantyjskim. I też no, siłą rzeczy przez to człowiek musi wiedzieć, co jest po czym i jak się to sprawuje, żeby jednak no, nie było wstydu i znać tradycje różne. Wiadomo, że tak samo jak i na Zachodzie, sama inicjacja chrześcijańska nie ma wymiaru ściśle tylko teologicznego. Ona ma również wymiar kulturowy. Ona ma, jest przedmiotem badań nie tylko teologów, ale również, można powiedzieć, filozofów, etnologów, wszystkich badaczy kultury. Ponieważ no, siłą rzeczy, tak jak mówię, chrzest w wielu tradycjach, czy cała inicjacja wpisuje się w pewną kulturę. I tak samo będzie tutaj, tak jak powiedzmy w kulturze polskiej. Wiemy, że chrzest się wpisuje bardzo mocno w naszą kulturę, bo ponad 90% osób w Polsce, czy obywateli polskich, jest ochrzczonych w kościele rzymskokatolickim. Bo ilu jest katolików, to sam Pan Bóg wie, prawda? Natomiast ochrzczonych jest bardzo dużo. Niektórzy się z tego szczycą, że jest tak dużo ochrzczonych, ale to nie znaczy, że wszyscy są katolikami. Tak jak mówię, tylko Pan Bóg wie, ilu jest naprawdę katolików. Najpierw trochę historii, jeśli chodzi o właśnie tradycję wschodnią. Przede wszystkim, proszę Państwa, problem jest taki, że my nieraz utożsamiamy chrześcijaństwo wschodnie z jedną tylko tradycją, z tą największą, najbardziej reprezentatywną, która jest oczywiście najmocniejsza również w Polsce, to znaczy z tradycją bizantyjską w dwóch wydaniach, prawosławnym i tak zwanym grecko-katolickim. I nieraz istnieje takie niebezpieczeństwo utożsamiania słowa wschodni ze słowem bizantyjski. Trzeba tutaj niestety powiedzieć, że jest to bardzo duże uproszczenie. Oczywiście w naszym kontekście polskim może nie jest to aż tak zdrożne, ale trzeba pamiętać, że nawet w Polsce oprócz kościoła, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego i ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i jednej parafii bizantyjsko-słowiańskiej w Kostomłotach nad Bugiem, której ordynariuszem jest biskup Siedlecki, istnieje jeszcze kościół ormiańsko-katolicki. I tego jest jednego z tych duszpasterzy tego kościoła Państwo znają na pewno bardzo dobrze. Jest to ksiądz Isakowicz Zaleski. Tych kapłanów jest dwóch w Polsce oficjalnie. Jeden jest na Polskę Południową, to właśnie ksiądz Isakowicz Zaleski jest na Polskę Południową, a drugi ksiądz jest na Polskę Północną. Ordynariuszem dla obrządku ormiańsko-katolickiego w Polsce jest każdorazowy metropolita warszawski, czyli obecnie jest to ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz. Taka jest zasada. Czyli już widzimy, że Ormianie to też wschód. Oprócz tego istnieją inne kościoły wschodnie. Oczywiście pokrótce tylko powiem, zasygnalizuję, bo nie będziemy oczywiście omawiać wszystkich tych tradycji dokładnie szczegółowo. Czyli mamy tradycję aleksandryjską, czyli afrykańską, a konkretnie chodzi o Egipt i Etiopię. To jest tradycja też bardzo starożytna. Pamiętajmy, że według tradycji pierwszym biskupem Aleksandrii, czyli dzisiaj Egipt, miasto niedaleko Kairu, ale w starożytności bardzo ważna metropolia, to pierwszym tym biskupem miał być święty Marek, ewangelista, uczeń świętego Piotra. Stąd jest to jedna z trzech tak zwanych stolic świętego Piotra, bo my nieraz myślimy, że jest tylko jedna stolica świętego Piotra w Rzymie. Nie, są trzy. W sensie tradycji pochodzenia apostolskiego od Piotra, czyli Rzym, Aleksandria i trzecia to jest Antiochia. Antiochia syryjska, czyli dawna stolica prowincji czy diecezji, bo diecezja to jest pojęcie oczywiście, jak się popatrzy historycznie, świeckie, to nie jest kościelne pojęcie, tylko świeckie, odpowiednik naszego województwa, można powiedzieć, to była stolica diecezji wschód. Tak się ona nazywała, Anatolia po grecku. Stąd patriarchowie antiocheńscy nazywają się patriarchowie Antiochii i całego wschodu. Czyli nie chodzi o wschód, że aż do Chin, tylko sama nazwa pochodzi właśnie jeszcze z tej tradycji, że ta część Imperium Rzymskiego, a później Bizantyjskiego, nazywała się Anatolia, czyli wschód. Czyli trzecia stolica to jest Antiochia. I z tej tradycji antiocheńskiej wywodzi się między innymi tradycja bizantyjska, o której za chwilę, bo tradycja bizantyjska to jest tradycja zwycięzców, a jak wiemy, zwycięzcy zawsze musieli nakraść od innych, bo niczego swojego nie wymyślili. Następna tradycja wschodnia to jest tradycja wschodniosyryjska, zwana również asyryjską albo chaldejską. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o terytorium, które w starożytności znajdowało się już w Persji, czyli poza Imperium Rzymskim. Stolica, starożytna stolica biskupia, najważniejsza kościoła wschodniosyryjskiego, to miasto bardzo słabo znane, Seleucja Ktezyfon, tak się nazywało, Seleucja Ktezyfon z łącznikiem. Oczywiście Seleucja pochodziło od dynastii Seleucydów perskich królów i taka ciekawostka, w tym kościele po dziś dzień, rok zerowy, to jest rok 313 przed Chrystusem, ponieważ wtedy zaczęła panować dynastia Seleucydów w Persji. Co im tam, bo jakieś tam narodzenie Pana Jezusa ich nie interesuje. To nie jest tak, że wszyscy chrześcijanie datują czy liczą lata według kalendarza, takiego jak my, czy według roku zerowego jako roku od narodzenia Chrystusa. Czyli to jest kolejna tradycja wschodniosyryjska, która jako pierwsza w ogóle odpadła od reszty chrześcijaństwa, nie uznając postanowień Soboru Efeskiego w 431 roku. I wreszcie mamy jeszcze tradycję ormiańską. Tradycja ormiańska, która jest bardzo skomplikowana. Dlatego, że tradycja ormiańska początkowo ona wywodzi się z tradycji antiocheńskiej, ale Ormianie bali się asymilacji z Grekami. I co robili? Przede wszystkim szukali jakichś nowych elementów, których nie mają Grecy. I jak z nieba im spadli krzyżowcy w XIII wieku. I dlatego zaczęli przejmować w XIII wieku bardzo wiele zwyczajów łacińskich. Dlatego biskupi ormiańscy noszą mitry takie jak w kościele rzymskokatolickim, tylko wysokie, bo noszą mitry średniowieczne. Nie ma koncelebry, używa się organów. Są modlitwy u stopni ołtarza, introrba ad altare Dei, tak jak we mszy przedsoborowej. I tak jak we mszy przedsoborowej jest tak zwana ostatnia Ewangelia. Na końcu. I mają wszystkie niższe święcenia, takie jak były przed Soborem Watykańskim II w kościele łacińskim. Natomiast każdy kapłan i diakon nosi mitrę taką jak biskupi greccy w kościele prawosławnym czy grecko-katolickim. Po co? Po to, żeby upokorzyć Greków. U nas byle ksiądz i diakon może nosić taką mitrę, jaką u was może nosić biskup. I w ten sposób Ormianie stworzyli właściwie swój ryt, który jest takim synkretyzmem. Ale dzięki temu zachowali jakby właśnie swoją tożsamość. Ormianie to jest działo samobieżne po prostu. Oni, że tego rytu nie można z niczym porównać. Nie mówiąc już o tym, że nawet modlitwa eucharystyczna, bo mają tylko jedną, no bo kanon, prawda? Tak jak u nas było przed soborem. Kanon jest pochodzenia aleksandryjskiego, żeby było jeszcze ciekawiej. Nazywa się ta modlitwa Anafora Świętego Atanazego Wielkiego, czyli właśnie też biskupa aleksandryjskiego. Natomiast tradycja bizantyjska, proszę Państwa, to jest taka też, to jest synkretyczna liturgia. Tradycja bizantyjska, najstarsza warstwa tej tradycji, ma pochodzenie jerozolimskie, a później wchodzi tradycja antiocheńska ze względu na wielkich patriarchów Konstantynopola, którzy pochodzili z kościoła antiocheńskiego, a konkretnie święty Jan Chryzostom, święty Bazylii Wielki, był również święty Grzegorz z Nazianzu. To byli ci, którzy przywieźli ze sobą swoją liturgię. I ta liturgia antiocheńska wyparła jerozolimską. Nie mówiąc już o tym, że liturgia jerozolimska była dłuższa od antiocheńskiej. Więc jakby dzisiaj prawosławni odprawiali jeszcze według ksiąg liturgicznych, według tradycji jerozolimskiej, to liturgia trwałaby być może jeszcze raz dłużej niż trwa u prawosławnych dotychczas. Być może tak by się to wszystko skończyło. Tyle tytułem wstępu, żeby pokazać, że to nie jest tak, że będziemy mówić tylko i wyłącznie o tradycji bizantyjskiej. Trzeba niestety, czy nam się podoba, czy nie, uwzględnić również inne tradycje, które również istnieją. Oczywiście jeszcze przypomnę, że Kościół aleksandryjski, czyli kościół egipski, etiopski, kościół ormiański również oddzieliły się w V wieku od reszty chrześcijaństwa i część patriarchatu, czy lepiej powiedzieć biskupstwa antiocheńskiego, bo nie uznali uchwał soboru chalcedońskiego z 451 roku. Dlatego, proszę Państwa, tamte tradycje zachowały bardzo starożytne zwyczaje, o których my nie mamy bladego pojęcia oczywiście. Ja też to cały czas zgłębiam, to nie jest tak, że ja chcę teraz Państwu powiedzieć, że ja już teraz wszystko wiem i ja Wam to powiem. Nie. To jest te kościoły tak naprawdę, te przedchalcedońskie, czy ten kościół asyryjski wschodu, to są dopiero kościoły wschodnie. Tak jeszcze tylko powiem na marginesie, że kościół asyryjski wschodu uważa się za jedyny kościół wschodni w ogóle na świecie. Oni uważają, że wszystkie inne kościoły to są kościoły zachodnie. Bo to jest kościół najbardziej wysunięty na wschód, właśnie ten perski, prawda, ten mezopotamski kościół, który zresztą około roku 1000 był największym kościołem świata. Obejmował terytorium, swoim terytorium miał diecezję od Cypru do Chin. Były metropolie w Sianfu, w Chinach, w Taszkencie. To był kościół misyjny. To w porównaniu, powiedzmy, z rokiem 1000 w Europie. No co to jest Europa w porównaniu z terytorium od Cypru do Chin? Nie wiadomo, co prawda, ilu było wierzących, członków tego kościoła. To trudno powiedzieć. Natomiast co do terytorium, to było mniej więcej 250 do 300 diecezji na tamte czasy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o teraz o inicjację chrześcijańską. Wiadomo, że w każdej z tych tradycji inicjacja przebiegała nieco inaczej. Nie będziemy oczywiście omawiać wszystkiego, bo to się nie da. Ktoś będzie chciał, to mogę dać, czy przesłać nawet literaturę na ten temat. Ale chcę przedstawić, powiedzmy, ten model klasyczny, ale również chcę przedstawić modele nieklasycznej inicjacji. Jest jeden model nieklasycznej inicjacji, który sprawia teologom po dziś dzień wielkie zmartwienie, o czym za chwilę, ponieważ nie pasuje do modelu, który istniał w całym chrześcijaństwie. Oczywiście, że ten model klasyczny to jest, że najpierw jest chrzest, potem jest namaszczenie pochścielne, które wiadomo, że w pierwszych wiekach nie było nazywane wprost jeszcze bierzmowaniem, ale udzielało ducha, czyli miało ten charakter świętoduski, jakby to pięknie po polsku powiedzieć, a mądrze się to mówi w teologii pneumatologiczny, prawda, od pneuma, czyli duch, ale świętoduski jest może lepsze, prawda, jest też ulica Świętoduska, tak jak jest Świętojańska i Świętokrzyska, to są piękne staropolskie słowa, więc czemu by ich nie używać. I później jest oczywiście zwieńczenie inicjacji, czyli Eucharystia. W większości przypadków oczywiście przed chrztem jest również namaszczenie przedchrzcielne, które ma znaczenie już to egzorcyzmu, już to pewnego umocnienia do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. I w każdej z tych tradycji istniała również instytucja katechumenatu. Instytucja katechumenatu, która zwłaszcza rozbudowuje się oczywiście, kiedy po ogłoszeniu chrześcijaństwa religią państwową. To zwłaszcza. Chociaż już instytucja katechumenatu przybiera na sile właściwie po edykcie mediolańskim, czyli po roku 313, kiedy chrześcijaństwo staje się religią legalną, a później w 380 roku na mocy edyktu cesarza Teodozjusza I Wielkiego chrześcijaństwo staje się religią państwową. I wiadomo, jak się staje religią państwową, wtedy zaczynają się problemy z inicjacją chrześcijańską. Pierwotnie ta inicjacja po pierwsze nie jest dokonywana w świątyniach, bo świątyń nie ma. To jest jasne. Druga sprawa, inicjacja jest tylko dla tych, którzy chcą przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa szczerym sercem. Czyli jest jeszcze rygoryzm również, wymagania bardzo wysoko postawione w stosunku do chrześcijan. I oczywiście wszyscy uczestnicy Eucharystii przyjmują Komunię Świętą podczas Eucharystii. Nie było w ogóle do pomyślenia, że można przyjść na Eucharystię i nie przystąpić do Komunii Świętej. Gdyby coś takiego było, to taki delikwent powinien opuścić zgromadzenie eucharystyczne po liturgii słowa. Tak jak to zresztą jest po dziś dzień w rycie bizantyjskim w ramach obrzędu odesłania katechumenów, o którym jeszcze wspomnę. I teraz tak, proszę Państwa. Po roku 380 instytucja katechumenatu staje się instytucją koniunkturalną. Chcesz zostać wysokim urzędnikiem w cesarstwie? Musisz być chrześcijaninem. To dla świętego spokoju. Początkowo wymagano tylko tego, żeby być katechumenem. Można było być wiecznym katechumenem. Nigdy nie przystąpić do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Albo przystąpić na łożu śmierci, tak jak to zrobił cesarz Konstantyn Wielki. Warto sobie uświadomić to, że cesarz Konstantyn Wielki, kiedy zwoływał pierwszy sobór powszechny w 325 roku, oczywiście jego uczestnicy nie mieli bladego pojęcia, że uczestniczą w pierwszym soborze powszechnym. To dopiero później dopiero nastąpiła interpretacja, że to był pierwszy sobór powszechny w 325 roku. Konstantyn Wielki zwołuje ten sobór jako poganin i pierwszy podpisuje wszystkie dokumenty soboru. Tak. I tak było właściwie w pierwszym tysiącleciu. Wszystkie sobory powszechne były zwoływane przez imperatorów, a nie przez papieży. Papieży najczęściej w ogóle na tych soborach nie było, byli tylko legaci papiescy, którzy właśnie dawali to pozwolenie, czy właśnie akceptację ze strony papieża, że ten sobór jest prawowierny. Ale zwoływanie soboru należało do cesarza. Kiedy jeszcze, proszę Państwa, Iwan III, książę moskiewski, czyli to jest XIV wiek, nakazał usunięcie modlitw za cesarza bizantyjskiego na Rusi. Wtedy patriarcha Konstantynopola wprost upomniał księcia, żeby z powrotem wprowadził imię cesarza. Dlaczego? Właśnie dlatego, że cesarz ma prawo zwoływać sobory. To była argumentacja najważniejsza. Jak możecie wyrzucać tego i nie modlić się za tego, kto jako jedyny ma władzę zwoływania soborów powszechnych? To była argumentacja teologiczna dla pomazańca Bożego. I dlatego, proszę Państwa, do V wieku mniej więcej pojawia się instytucja katechumenatu jako nawet stałego. Oczywiście katechumenat był długi, mógł trwać kilka lat. Dlatego ci, którzy chcieli iść do chrztu, musieli się wcześniej zapisać, przed Wielkim Postem. Stąd Wielki Post, który pierwotnie trwał 40 godzin, a później został oczywiście rozłożony na 40 dni, ponieważ w ramach Wielkiego Postu, istotą Wielkiego Postu w Kościele Pierwotnym co było? Przygotowanie katechumenów do chrztu. To się zachowało również na Zachodzie, że w trzecią, czwartą, piątą niedzielę Wielkiego Postu można czytać czytania, które dotyczą właśnie chrztu świętego, czy przygotowania katechumenów do chrztu. To jest istota Wielkiego Postu. I ona nawet, można powiedzieć, w odnowionej liturgii rzymskokatolickiej występuje pod tą postacią, że jednym z najistotniejszych elementów przygotowania do świąt wielkanocnych jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną. To jest właśnie to. To jest z tego kościoła starożytnego. Tu nic nowego żeśmy nie wymyślili. To było w kościele starożytnym. W związku z tym pojawia się instytucja Wielkiego Postu, która przygotowuje tych, co do oświecenia. Tak się to nazywało właśnie. Tych, co do oświecenia. Zresztą tak się to nazywa po dziś dzień na wschodzie. Oświecenie, czyli chrzest. Fotismos, greckie słowo. Ci, którzy są oświeceni. Na zachodzie raczej mówiło się o elekti, czyli o wybranych do chrztu. Na wschodzie natomiast mówi się po dziś dzień za tych, co do oświecenia się przygotowują. Jak wyglądała inicjacja w kościele pierwotnym? Klasycznym oczywiście, klasyczna struktura. No właśnie, przede wszystkim namaszczenie przedchrzcielne, bardzo ważne w tradycjach wschodnich. Po dziś dzień zresztą ja też namaszczam, przed chrztem jeszcze będę o tym mówić. Potem jest sam chrzest przez zanurzenie najczęściej, a nie przez polanie. Przez polanie chrzest w tradycjach wschodnich jest udzielany tylko i wyłącznie w wypadkach nadzwyczajnych. Oczywiście u grekokatolików jest wyjątek, bo pod wpływem Zachodu przejęli również raczej tradycję udzielania chrztu przez polanie, z wymawianiem formuły Sługa Boży jest chrzczony. Sługa Boży, imię jest chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta forma występuje we wszystkich rytach wschodnich, oprócz kościoła wschodniosyryjskiego, gdzie słowa te brzmią tak. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Taka jest forma. Warto wiedzieć, kiedy się ktoś pyta właśnie, jakie słowa należą do istoty udzielania chrztu w ogóle w całej tradycji chrześcijańskiej, to nie są słowa ja Ciebie chrzczę, tylko formuła trynitarna, czyli żeby chrzest był udzielony w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. A czy jest ja Ciebie chrzczę, czy sługa Boży jest chrzczony, to są już drugorzędne sprawy. Tak to wygląda w praktyce. A w tej właśnie wschodniosyryjskiej nawet jest w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Nawet taka jest forma. I też jest chrzest ważny. Nic się nie dzieje, bo jest udzielony w imię Trójcy Świętej. I najczęściej, proszę Państwa, w starożytności baptysteria wschodnie, zwłaszcza w Jerozolimie, miały kształt ośmiokątny. Oktagonalny, jak to się pięknie mówi z greckiego. Dlaczego? Dlatego, że baptysterium nawiązuje do dnia ósmego, do zmartwychwstania. To, co mówi święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6, wers 4, że chrzest jest zanurzeniem śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest ten ósmy dzień. To jest bardzo istotna teologia. Ósmego dnia. Dlatego, że siódmy dzień jest dniem odpoczynku. Tutaj taka może dygresja mała, ale myślę, że to jest ważne, żeby to zrozumieć. W tradycjach wschodnich Wielka Sobota nawiązuje do siódmego dnia po stworzeniu świata. I teksty liturgiczne wprost mówią, tak jak Bóg na siódmy dzień odpoczął po dziele stworzenia, tak na siódmy dzień, czyli Wielką Sobotę, odpoczywa po dziele zbawienia. To jest odpoczynek Boga. I dopiero po tym odpoczynku następuje coś, czego jeszcze nigdy nie było, czyli zmartwychwstanie Chrystusa. Stąd to jest ten ósmy dzień. To jest wyjście do wieczności, zanurzenie w wieczność. No bo nie ma ósmego dnia, prawda? Póki co mamy, tydzień ma siedem dni. Tak, jeszcze nikt nie manipulował póki co nad dniami tygodnia. Ale taka jest właśnie istota tego, czyli jest to wyjście ku wieczności. I teraz wychodzi ten już nowo ochrzczony i otrzymuje właśnie namaszczenie Duchem Świętym. Czyli jest namaszczenie pochrzcielne, które ma charakter właśnie ten pneumatologiczny, świętoduski. Udzielanie Ducha Świętego. I potem jest już Eucharystia. I potem w czasie tej Eucharystii jest przyjęcie Komunii Świętej. Co jest istotne, proszę Państwa, że w tradycji wschodniej można od razu rozpoznać, w które dni roku udzielano chrztu. W tradycji bizantyjskiej jak to rozpoznać? Otóż, jeżeli ktoś dobrze zna rytm, albo przynajmniej średnio dobrze, albo lekko półśrednio, to można powiedzieć tak, że liturgia słowa w tradycji bizantyjskiej w Eucharystii rozpoczyna się od śpiewu hymnu Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nam. Ale są takie dni w roku liturgicznym, kiedy zamiast tego hymnu śpiewa się werset z listu do Galatów. Wy, którzyście w Chrystusie zostali ochrzczeni, w Chrystusa przyoblekliście się. Jakie to są dni? No wiadomo, przede wszystkim Wielka Sobota, tutaj mówię świadomie Wielka Sobota, bo liturgia Wielkiej Soboty najczęściej sprawowana jest w tradycji bizantyjskiej rano, tak jak to miało miejsce w rycie łacińskim do reformy Triduum Paschalnego z 1955 roku, której dokonał papież Pius XII. Stąd liturgia Wielkiej Soboty. Oktawa Wielkanocna. Dalej, następnym świętem to jest Wigilia Bożego Narodzenia, Wigilia Objawienia Pańskiego, Sobota Łazarza. Sobota Łazarza to jest dzień, którego my nie znamy. To jest sobota przed Niedzielą Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Sobota Łazarza nawiązuje w pewnej mierze do Wielkiej Soboty. To znaczy, przesłanie w Soboty Łazarza jest takie. Dziś Chrystus wskrzesza Łazarza i zapowiada, że za tydzień będzie zmartwychwstanie powszechne. Dziś wskrzesza ten, kto za tydzień sam będzie leżał w grobie i będzie odpoczywał. Takie jest przesłanie Soboty Łazarza. Czyli jest to zapowiedź zmartwychwstania powszechnego. Dlatego w Sobotę Łazarza, proszę Państwa, wolno jeść kawior. Dlaczego? Bo są małe jajka, prawda? Za tydzień będą już duże jajka wielkanocne. A teraz są małe jajka. Jeszcze postne, bo rybne. Bo rybne. Oczywiście przypominam, że w tradycji bizantyjskiej post jest bardzo ostry, prawda? Nie tylko nie wolno jeść mięsa czy ryb, ale również nabiału nie wolno jeść w Wielkim Poście. Więc to jest ulga niesamowita, że można w Sobotę Łazarza wolno jeść kawior, używać oleju i napić się szklankę wina. Tak. To jest ulga niesamowita. I w te dni, a i w Wigilię Pięćdziesiątnicy śpiewa się również właśnie te słowa, wy, którzycie w Chrystusie, zostali ochrzczeni, Chrystusa przyoblekliście się. To znaczy, proszę Państwa, że w te dni udzielano chrztu, ale w Sobotę Łazarza i w Niedzielę czy w Wigilię w Niedzieli Pięćdziesiątnicy udzielano chrztu tylko i wyłącznie niemowlętom, a w inne dni osobom dorosłym. Co więcej, te wszystkie wigilie sprawowane są nieszpory, i czasem są one połączone z Eucharystią. Nieszpory połączone z Eucharystią, na przykład Wigilię Bożego Narodzenia, Wigilię Objawienia Pańskiego, Wielką Sobotę. Dlaczego? Dlatego, że w ramach tych nieszporów są czytane czytania ze Starego Testamentu. Ilość czytań wskazuje na rangę święta. I tak, Wielkanoc ma 15 czytań ze Starego Testamentu. Także Wigilia Paschalna nasza się chowa, prawda? 15 czytań, gdzie jednym z czytań jest cała Księga Jonasza. Na przykład. Drugie miejsce ma niedawno obchodzona Wigilia Objawienia Pańskiego, Epifania. 13 czytań. Trzecie miejsce, Boże Narodzenie, ledwie 8. Czwarte miejsce ma Zwiastowanie Pańskie, ale tam akurat nie było praktyki udzielania chrztu, ma 5 czytań. Wszystkie inne Wigilię mają 3 czytania. Proszę zwrócić uwagę, mówię o tym może tak dosyć obszernie, ale że to jest to samo, ta struktura tych nabożeństw to jest ta sama struktura, którą my mamy w Wigilię Paschalną. My nieraz nie wiemy o tym, jak starożytna jest struktura Wigilii Paschalnej. Bo Wigilia Paschalna, właśnie ona miała ten charakter również nieszporów. Nieszporów, to co na wschodzie, że w czasie tych nieszporów czyta się czytania ze Starego Testamentu, po czym jest płynne przejście do Eucharystii, śpiewa się, zaraz po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, śpiewa się właśnie, wy, którzyście w Chrystusie zostali ochrzczeni, w Chrystusa przyoblekliście się i czyta się apostoła, czyli odpowiednik naszej epistoły i Ewangelię. Czyli już jest przejście, tak jak w Wigilię Paschalną, prawda? Stary Testament, gloria, kolekta i Nowy Testament, epistoła i Ewangelia. To jest bardzo starożytna struktura, która na wschodzie nie ma miejsca tylko w Wigilię Paschalną, ale znacznie częściej pojawia się właśnie taka struktura. To jest coś naturalnego w tym rycie. U nas to jest wręcz, bym powiedział, nienaturalne. Prawda? Ludzie nawet się zastanawiają, skąd to, kto to takie coś wymyślił. A to jest właśnie starożytne pochodzenie tak, tego rytu. I teraz właśnie skąd ten śpiew, wy, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, w Chrystusa przeoblekliście się, bo ci nowo ochrzczeni, nowo bierzmowani wchodzą teraz do świątyni i im się to śpiewa, na ich cześć się to śpiewa. A po co były te czytania ze Starego Testamentu w ramach inicjacji? Proszę Państwa, żeby się nikt nie zgorszył, ale niestety wielu liturgistów wskazuje na to, że czytano te czytania, żeby zabić czas. Bo tam odbywała się inicjacja, to żeby ci, co przyszli, a już są ochrzczeni, żeby coś robili, to sobie Pismo Święte czytali. No czemu nie? Prawda? Nic złożnego w tym nie ma. Sobie czytali, jak już się skończyła inicjacja, no to ci wchodzili i śpiewano, wy, którzy Chrystusa zostaliście ochrzczeni, Chrystusa przeoblekliście się. Tak mniej więcej wyglądała ta inicjacja niemal w całej starożytności, za pewnymi wyjątkami. I teraz, proszę Państwa, muszę omówić pewną tradycję, która istniała w kościele antiocheńskim, czyli zachodniosyryjskim, jak również w kościele wschodniosyryjskim, a konkretnie w Edessie, która odbiegała, ten model inicjacji odbiegał od modelu, który znamy, czyli od chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Proszę Państwa, chodzi o model, w którym nie znano w ogóle namaszczenia po chrzcie. Natomiast znano namaszczenie przed chrztem, które miało charakter udzielania Ducha Świętego. W tradycji zachodniosyryjskiej do końca IV wieku, a być może że nawet do początku V wieku, bo trudno jest to ustalić, tak wyglądała inicjacja. Namaszczenie przedchrzcielne, chrzest i potem Eucharystia. Znak pokoju jeszcze przed przyjęciem Komunii Świętej i Eucharystia. W latach 50. znaleziono dwa teksty, manuskrypty kazań świętego Jana Chryzostoma na Wielki Post z lat mniej więcej 380. po Chrystusie. I co się stało? Naukowcy, którzy pierwsi dorwali się do tych tekstów, popadli w niejaką konfuzję. Jak to może być, żeby istniał ryt inicjacyjny bez namaszczenia pochrzcielnego? I przez kilka lat w ogóle nikt nie ośmielił się nic publikować na ten temat. W końcu później taki był jeden naukowiec, Kretschmar się nazywał, odważnie zaczął o tym pisać. Ale niektórym się świat zawalił, że jak to? Nie było bierzmowania. Co więcej, niektórzy teologowie prawosławni, łącznie ze znanym takim teologiem, metropolitą prawosławnym Ioannisem Zizulasem, zaczęli nauczać, że w tym modelu inicjacyjnym bierzmowanie było udzielane przed chrztem. Jeśli przyjąć taką koncepcję, to wtedy wali się cała nauka, którą mamy również w Kościele katolickim, że chrzest jest bramą sakramentów. Przecież według nauki katolickiej nikt nie może przyjąć żadnego sakramentu ważnie, jeśli nie jest ochrzczony. A no, oni o tym nie wiedzieli w tamtych czasach. To jest mniej więcej IV wiek. Mamy dwie serie kazań Jana Chryzostoma. W żadnej nie ma wzmianki o namaszczeniu pochrzcielnym. Po pierwsze, wiadomo, że Jan Chryzostom był skrupulatny. I gdyby tylko takie namaszczenie było, to na pewno by o nim wspomniał i wyjaśnił, jakie ma znaczenie. Po drugie, mamy dwa takie teksty, czyli no właśnie, zgodność jest tych tekstów. Bardziej byłoby problematyczne, gdyby jednym było, drugim nie, wtedy by powiedzieli interpretatorzy, zapomniał albo spieszył się. A tu w dwóch tekstach mamy dokładnie to samo. Dalej, święty Dydym Ślepy, tradycja aleksandryjska, również mówi o tym, że najpierw jesteśmy namaszczani w imię Chrystusa, potem obmywani, a potem przyjmujemy Eucharystię. Ci, którzy szukali jakichś innych świadectw, znaleźli, proszę Państwa, mszał z VIII wieku w tradycji zachodniej, mszał tradycji galijskiej, czy galikańskiej, jak to woli, z VIII wieku, tak zwany mszał z Bobbio, przez dwa B, B, O, B, B i O. Północne Włochy obecnie. I w tym szale jest powiedziane przed chrztem, rubryka mówi, i teraz kapłanie, tchniesz w oblicze tego dziecka trzy razy i powiesz accipe spiritum sanctum, przyjmij Ducha Świętego przed chrztem. Potem był chrzest i mszą z Bobbio nic nie wspomina o namaszczeniu pochrzcielnym. Czy to się broni teologicznie? Taka koncepcja broni się. O ile pamiętamy, w Dziejach Apostolskich są dwa wypadki, kiedy Duch Święty występuje przed chrztem. Jeden taki bardziej znany to jest chrzest Korneliusza i wszystkich słuchaczy, którzy właśnie słuchają mowy Piotra i najpierw występuje Duch Święty i potem dopiero przyjmują chrzest. I drugi, jeszcze wcześniejszy nawet, jeżeli chodzi o ustawienie w Dziejach Apostolskich, mało znany, mało się o tym mówi, to jest tekst nawrócenia Szawła. Kiedy Szaweł już po nawróceniu idzie do Ananiasza, który czeka na niego, bo Ananiaszowi Pan objawia się i mówi, żeby czekał na niego. I co robi Ananiasz? Wkłada ręce na Szawła i mówi, i prosi, aby przejrzał i aby otrzymał Ducha Świętego. I dopiero po tym geście i tej modlitwie chrzci Szawła. Czyli najpierw jest modlitwa o udzielenie ducha, a potem jest dopiero chrzest. Co to, czy to jest ważne, powiedzmy, bo wiadomo, że tej tradycji już nie ma teraz, prawda? I ktoś powie, no to co, po co ja o tym mówię, że to co, ja teraz będę postulować jakieś rewolucje. Nie. To jest o tyle ważne, proszę Państwa, że nieraz prawosławni albo inni członkowie kościołów wschodnich, niekatolickich, zarzucają nam, że my udzielamy bierzmowania po Eucharystii. To jest bardzo poważny zarzut ze strony Kościoła prawosławnego, że my udzielamy najpierw jest Eucharystia, a potem jest bierzmowanie. Że myśmy naruszyli starożytny porządek. I wielu z nich dogmatyzuje tę sprawę, to znaczy mówią, że to jest, to właściwie jest herezja, że coś takiego jest herezją. I odpowiedź jaka jest na to? A popatrzcie, do IV wieku Jan Chryzostom, to jest wielki święty, co wam to te liturgie napisał świętego Jana Chryzostoma. Nie znał namaszczenia pochrzcielnego. Co to znaczy? Że był pluralizm modelów inicjacyjnych. To nie było wszystko takie pod sznurek. Ergo te sprawy nie są kwestią dogmatu, tylko są z kwestią praktyki. Czyli jest to możliwe zmienienie pod tym względem kolejności udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Teraz pytanie, proszę Państwa, takie. Skąd w tradycji syryjskiej wreszcie pojawia się namaszczenie pochrzcielne? Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Geneza sakramentu bierzmowania nie ma tylko charakteru pneumatologicznego, czyli tego udzielania ducha. Jest jeszcze druga geneza bierzmowania, która jest trochę ukryta. Ona jest, ale my, nawet jak się przygotowujemy do bierzmowania, to się o tym nie mówi. Bierzmowanie ma wymiar rekoncyliacyjny, jakby to ładnie powiedzieć, czyli pojednawczy, a nawet penitencjarny. To znaczy, skąd się wzięła w tradycji syryjskiej, wzięło się namaszczenie pochrzcielne? Otóż namaszczenie pochrzcielne miało charakter jednania heretyków z Kościołem. Pierwsze sobory powszechne orzekały, u których heretyków chrzest jest nieważny, u których jest ważny. Jeżeli był u jakichś heretyków nieważny, trzeba było powtórzyć chrzest. Ale tam, gdzie on był ważny, nie wolno było powtórzyć chrztu. To, co trzeba było dokonać. Trzeba było namaścić krzyżmem, aby udzielić Ducha Świętego. Święty Augustyn natomiast nie znał namaszczenia, tylko wkładanie rąk. I też mówił, że dopóki biskup tych rąk nie włoży, na włożenie rąk z bierzmowaniem też jest związane, prawda? Geneza taka jest bierzmowania, że apostołowie wkładali ręce. Dziś tego nie widać wprost przy udzielaniu bierzmowania, bo biskup tylko wyciąga ręce nad kandydatami, no bo tych kandydatów jest tak dużo, że tylko wyciąga ręce. Ale to jest równoznaczne z wkładaniem tych rąk. I teraz chodzi o to, że ten chrzest u heretyków jest martwy. I żeby go ożywić, potrzebne jest to namaszczenie krzyżmem. I dlatego po dziś dzień, proszę Państwa, według przepisów liturgicznych obecnie obowiązujących w Kościele katolickim, jeżeli jest jednany z Kościołem katolickim, czyli włączany do Kościoła katolickiego chrześcijanin, który był tylko ważnie ochrzczony, ale nie był bierzmowany, to w ramach tego obrzędu jednania ma być udzielony mu sakrament bierzmowania. Czyli jest taki moment po dziś dzień, kiedy bierzmowanie ma charakter pojednania z Kościołem. Czyli ma wymiar, znowu takie mądre słowo, eklezjalny, prawda? Czyli kościelny. Bo my sobie nie uświadamiamy, że tego może, że na Zachodzie ten wymiar jest bardzo mocno podkreślony przez to, że kto udziela bierzmowania? Zwykle biskup. Właśnie, a biskup jest gwarantem jedności Kościoła. Czyli, że ja jestem w jedności z tym biskupem, który mi udziela tego bierzmowania. To właśnie też i o to chodzi. Oczywiście niektórzy się cieszą, przynajmniej raz w życiu miałem sprawę z biskupem, prawda? Tak. Ale to jakby nie o to chodzi. Ten biskup jest gwarantem jedności, tak jak my się podczas każdej mszy świętej modlimy w jedności z papieżem i konkretnym biskupem danego miejsca, danej diecezji. To jest właśnie to. To nie jest jakieś tam tylko taka formułka. Tylko ja jestem konkretnie w jedności z tą hierarchią. I to jest jakby najistotniejsze. Stąd w tradycji syryjskiej pojawiło się drugie namaszczenie. I oczywiście to z biegiem czasu się przesunęło. Ten wymiar pneumatologiczny się przesunął na namaszczenie pochrzcielne. I stąd tak to wygląda, jak to wygląda. I teraz, proszę Państwa, czyli to tyle historii i teraz będę przechodził oczywiście do teraźniejszości, do współczesności, ale może to zrobimy już po przerwie. O, dziękuję.
Oczywiście można.